Nagranie i produkcja Studio Plac.
Witamy w kolejnej serii podcastów Fundacji Nie Widać Po Mnie. Lęk o zdrowie, strach przed stygmatyzacją, poczucie winy, depresja. Te uczucia często towarzyszą dzieciom z cukrzycą typu pierwszego. To choroba, która wywraca życie do góry nogami, a co gorsza, osłabia psychikę. W serii podcastów pokażemy, że emocje z cukrzycą związane można ujarzmić. Damy narzędzia do budowania samoakceptacji i poczucia własnej wartości. Rodzinom pokażemy, jak mogą wspierać chorych najbliższych. Zapraszamy do słuchania każdego. Obok ciebie też może być ktoś chory. Warto wiedzieć, jak mu pomóc.
Cześć, ja nazywam się Katarzyna Zydek-Świć, jest ze mną Wanda Baltaza i po raz kolejny rozmawiamy o cukrzycy typu pierwszego. Dzisiaj naszym tematem będzie rodzina jako wsparcie osoby chorującej.
Myślę, że to temat tak naprawdę fundamentalny, bo w zasadzie wszystko, o czym sobie rozmawiałyśmy też w naszych innych odcinkach, jakoś ma ten początek w tej rodzinie, bo jakby nie było rozpoznania, tak jak sobie rozmawiałyśmy, bardzo często jednak jest u tych dzieci, które są dziećmi małymi, prawda? To nie jest tak, że to już jest samodzielny byt do końca, tylko faktycznie rodzina to jest taki punkt wyjścia. A też musimy pamiętać, że rodzina zawsze będzie tą podstawową, można powiedzieć taką komórką społeczną, która faktycznie buduje w nas różnego typu nawyki, umiejętności i wychowuje nas, przystosowuje do dobrego życia.
Dokładnie tak. Często w tym pierwszym etapie choroby, w sumie często najtrudniejszym, który wiąże się z ogromną edukacją, nauczeniem się obsługi wszystkich tych dziwnych sprzętów, jak pompa insulinowa, czy tym,
peny nawet.
Peny, tak. I w całym tym etapie to często rodzina ma na sobie tą odpowiedzialność, tak? Dziecko czy nastolatek uczestniczy w tym na tyle, na ile może, natomiast największe zaangażowanie jest właśnie rodziców, co jest oczywiście ogromnym też obciążeniem dla całego systemu rodzinnego i wymaga olbrzymiego poświęcenia często z innych sfer życiowych w tym okresie, więc tym bardziej może się wiązać z różnymi trudnymi emocjami chociażby.
Oczywiście, dokładnie jest tak, jak mówisz. Natomiast tak jak sobie też w sumie wcześniej rozmawiałyśmy, w zasadzie to poświęcenie czasu na początku jest w zasadzie też takim trochę naszym gwarantem tego, że potem już jest szansa, że będzie tylko łatwiej, prawda? Że jednak ten wysiłek włożony na początku to troszeczkę tak jak z nauką do egzaminu, tak? Jeżeli dobrze zdamy ten egzamin, to nagle otwierają nam się kolejne drzwi przyszłości. Więc faktycznie tutaj to poświęcenie czasu, takie zrozumienie w ogóle tych wszystkich aspektów, tego jak zarządzać tą chorobą, na co zwracać uwagę, jak rozumieć, co będzie dla nas ważne, co nie, i przełożenie tego na funkcjonowanie rodziny ma ogromne znaczenie. No bo w zasadzie te punkty, które są takimi najważniejszymi, jeżeli chodzi o dbanie o cukrzycę typu pierwszego, to jest właśnie styl życia, czyli to, jak jemy w rodzinie, czy jesteśmy aktywni fizycznie, w zasadzie jak jesteśmy aktywni fizycznie, jak wygląda rytm naszego dnia, na co zwracamy uwagę, jakich zakupów w ogóle będziemy dokonywać, tak, czego będziemy wybierać, ale też monitorowanie stanu psychicznego i takiego właściwie szukania motywacji, która faktycznie powinna być dla tej całej rodziny, żeby chciało nam się wszystkim w tym wytrwać, no bo wiemy, że to jest ważne, że to jest dobre. Tak jak w sumie sobie też wcześniej rozmawiałyśmy, w momencie, kiedy już zrobimy ten krok, jesteśmy po tej drugiej stronie dobrych nawyków żywieniowych, to też jest łatwiej, bo ta motywacja sama się pojawia, ale na początku ta motywacja często też jest taka mocno stresowa, prawda? Bo nagle okazuje się, że nasze dziecko jest chore, chcemy mu pomóc i gdzieś tutaj się pojawia takie przerażenie albo wręcz nawet desperacja, tak, że zrobimy wszystko, żeby się udało. Więc tych aspektów jest dużo, są trudne, ale się opłacają.
Dokładnie tak. I w sumie już zaznaczyłaś tutaj, że ważnym jest to, żeby rodzina brała udział nie tylko w tym medycznym aspekcie zajmowania się cukrzycą typu pierwszego, więc nie tylko w farmakologii, pilnowaniu glikemii, planowaniu wizyt, ale też w całym tym aspekcie stylu życia. Czyli żeby rodzina wraz z osobą chorującą uczestniczyła w planowaniu diety, uczestniczyła w planowaniu aktywności fizycznej, dawała wsparcie emocjonalne, była po prostu, była otwarta na rozmowę, na zajęcie się tymi wszystkimi trudnymi emocjami, które w związku z chorobą mogą się pojawiać w sumie po obydwu stronach, więc dobrze, żeby tam był dialog, żeby była rozmowa o tym, co jest trudne, co nas boli, z czym mamy problem, tak żeby znaleźć takie strategie, które pomogą nam się z tym zmierzyć.
I fajnie żyć. No i właśnie teraz jakby myślę, że fajnie jest zaczynać od jedzenia, bo to taki dość przyjemny temat tak ogólnie. Natomiast faktycznie, jeżeli mówimy sobie o tej cukrzycy typu pierwszego, to przez to, że nagle pojawia się jakieś takie przerażenie, bo musimy więcej myśleć, bardziej planować, bardziej liczyć, to może się wydawać trudne. Natomiast faktycznie, jeżeli jesteśmy w tym razem, jeżeli rodzice mają coś zaplanować, to fajnie jest, jeżeli cała rodzina o tym rozmawia, jeżeli dziecko, również dziecko chore, w tym uczestniczy, gdzie możemy właśnie sobie jednak wybierać, planować te posiłki, planować zakupy, tak żeby łatwiej nam było zawsze stworzyć te chociażby nawet zdrowe przekąski, tak jak rozmawialiśmy sobie o tym owocu i garści orzechów. To nie są trudne produkty, to nie są produkty, które będą wymagały od nas specjalnego przygotowania, ale musimy je mieć na podorędziu, tak? One muszą być w tej szafce. To, żeby dziecko też nie było przerażone tym, że na przykład musi jeść coś innego niż rodzina, tak? Żeby rodzina była zaangażowana w to, że ta zmiana jest taka właśnie u podstaw, jest fundamentalna, dlatego to poszukiwanie nowych smaków, być może zachęcanie do jakiegoś wspólnego gotowania, do tego, żeby w ogóle zmienić troszeczkę percepcję, żeby poszukać czegoś fajnego, co może nas też połączyć, bo takie wspólne gotowanie i wspólne jedzenie posiłków też jest bardzo ważne z punktu widzenia naszego rozwoju, naszego zdrowia, też takiego zdrowego właśnie podejścia do żywienia, o którym też ciągle tutaj wspominamy i które ciągle podkreślamy jako to bardzo istotne. Oczywiście też takie wspieranie zdrowych nawyków, żeby uczyć dziecko tego, co jest zdrowsze i dlaczego, nie bo tak, tylko też, żeby dziecko zrozumiało, jak może wybierać zdrowsze produkty, jak wygląda czytanie etykiety, dlaczego rodzice na przykład wolą kupić pomidory i zrobić sos pomidorowy, a nie kupują gotowy, chociaż tak jest szybciej i łatwiej. Czyli też w zasadzie takie znalezienie czasu na to, żeby się w ogóle zastanowić, żeby to nie była kolejna mechaniczna czynność i coś na szybko, tylko żeby też znaleźć w zasadzie może taki sposób wspólnego celebrowania tego czasu, żeby jednak to spotykanie się przy wspólnym stole, przy posiłkach nie było czymś, co będzie w jakiś sposób takie niefajne i stygmatyzujące, bo jesteś chory, więc my musimy coś zmienić. Tylko bo chcemy, bo jest to dla nas przyjemność, bo chcemy spędzać razem czas.
Tak, dokładnie. I żeby angażowało to też dziecko właśnie do współdziałania. Żeby to też nie było podanie mu talerza i jakby powiedzenie, to masz jeść, tego masz nie jeść. Tylko zachęcenie go do tego, żeby brało udział w planowaniu tych posiłków, we wspólnym gotowaniu, w przyglądaniu się temu, co smakuje, co nie smakuje, co, po czym jest najedzony, po czym nie jest najedzony, jak wyglądają poziomy glikemii po poszczególnych produktach. I oczywiście no, nie mówię tu o jakiejś zaawansowanej edukacji dietetycznej dla siedmiolatka, bo zawsze powinno być to dostosowane do wieku i do możliwości takich poznawczych. Natomiast tak naprawdę już od bardzo niewielkiego wieku jesteśmy w stanie edukować dzieci żywieniowo.
Oczywiście, tak naprawdę już najmłodsze dzieci obserwują, co rodzice mają na talerzu. Tak? Mhm. Uczą się tych kolorów. Jak ten talerz jest kolorowy, to jest to myślę, że też ciekawsze dla takiego malucha. Natomiast potem też zachęcenie dziecka do tego, żeby właśnie te najprostsze rzeczy nawet robił sam. Bo też pamiętajmy, że zdrowe nawyki żywieniowe to nie znaczy, że nagle mamy być master szefem i gotować po prostu na poziomie tej gwiazdek Michelin. Tylko chodzi o to, żeby to były proste, fajne posiłki, które wszystkim będą smakowały, a takie, które będą nas trochę tak, można powiedzieć, pobudzały też, jeżeli chodzi o wyobraźnię. Zachęcanie dzieci do tego, że jeżeli zobaczą coś gdzieś, czy w telewizji, czy w internecie, czy u rówieśników, czy gdzieś po prostu im mignie jakiś produkt, żeby mówiły nam o tym, żeby chciały testować, żeby też dawały nam inspirację do tego, co chciałyby zobaczyć na tym swoim talerzu. Bo nawet taki ten okropny, mityczny burger, tak, ale przygotowany w domu, może być fajnym, zdrowym posiłkiem, który nie wpłynie negatywnie na stan naszego zdrowia. Więc to chodzi też troszeczkę o taką wyobraźnię i o to, żeby nie utrudniać sobie też specjalnie życia, ale żeby też zadbać o tą przyjemność.
Tak, ale brzmi to też jak taki jakościowo spędzony czas po prostu wspólny, tak? Który opiera się, oczywiście o jedzenie opiera się o te aspekty edukacji dietetycznej, ale jest też czynnikiem, który spaja rodzinę, łączy ją i sprawia, że pojawia się pewnie przestrzeń na też jakieś inne rozmowy może w trakcie tego gotowania, czy w trakcie tych wspólnych zakupów i dzięki temu działamy lepiej jako zespół.
Większa więź, prawda? Myślę, że tutaj żywienie, jedzenie bardzo fajna opcja, ale też takim bardzo ważnym aspektem z punktu widzenia stylu życia, zarządzania zarządzania chorobą, ale też po prostu naszym zdrowiem ogólnie, jeżeli chodzi o społeczeństwo, jest też aktywność fizyczna. Bo tak jak mówisz, jakby stwarzamy sobie tutaj przestrzeń czasową do tego, żeby w ogóle być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby to nie było tak, że gdzieś to dziecko jest tak upychane, można powiedzieć, trochę na ostatnim miejscu, ale żeby faktycznie razem spędzać ten czas, żeby dbać o to zdrowie razem, jako właśnie rodzina, żeby bawić się nawet tym ruchem, testować nowych rzeczy. I to testowanie wcale nie musi być na przykład też obciążające finansowo, tak? To nie muszą być, nie wiem, chodzenie do najbardziej premium siłowni, ale nawet pojechanie na spacer kawałek dalej, tak? Pójście do lasu, obcowanie z naturą, szukanie czegoś, co może być dla nas fajne, przyjemne, co może powodować, że będziemy jakoś faktycznie ze sobą bardziej będziemy przeżywać, śmiać się, bo się zgubimy na przykład. I to będzie też dla nas czymś wiążącym. To, że dziecko będzie widziało, że rodzice też czują się lepiej, że też na przykład ich ciała mogą się zmieniać przez to, że zaczynają jeść lepiej, że są bardziej szczupli, że są zdrowsi, że mają więcej energii, że mają lepsze nastroje. Myślę, że to wszystko jest bardzo wartościowe, tak po prostu rodzinnie.
Tak, ta aktywność fizyczna jako element codzienności, jako element wspólnego spędzania czasu, jako element redukcji stresu i w ogóle czerpania radości z życia tak naprawdę, to jest coś, czego wydaje mi się kulturowo nam bardzo brakuje, bo my często kojarzymy aktywność fizyczną z tym, że no jak przechodzimy na dietę, to trzeba by się trochę poruszać i to w zasadzie na tym się nasza aktywność fizyczna kończy.
I to jest coś strasznego.
I to jest najgorsza kara oczywiście. No bo jak,
i już chcę wrócić do siedzenia na kanapie.
Tak, bo jak zjedliśmy to ciasto, no to musimy iść pobiegać. A to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pójść pobiegać razem na przykład, bo mamy wolne pół godziny po południu i chcemy ten czas spędzić razem. Albo pójść razem na spacer i porozmawiać spacerując po okolicznym lesie, a nie siedząc na kanapie i z włączonym telewizorem. Więc to szukanie takich form ruchu, które można jakoś razem celebrować. Próbowanie nowych sportów. Tańca, czy jakichkolwiek, no tak naprawdę tutaj po prostu możliwości są niezmierzone, tak? I cokolwiek nas pociąga, to warto iść w tą stronę i cokolwiek nas pociąga, to w zasadzie no, możliwości są niezmierzone i po prostu warto to eksplorować, warto szukać, też budować te nowe grupy społeczne, no bo jak interesujemy się jakimś sportem, zaczynamy poznawać innych rówieśników, czy inne osoby, które tym samym sportem się interesują i tak naprawdę rozszerzać też te nasze kontakty społeczne. Więc to zarówno jako wzmacnianie tych więzi rodzinnych, ale też szukanie tych więzi takich pozarodzinnych.
Oczywiście i tak jak mówisz, to po pierwsze budowanie więzi, budowanie społeczeństwa, nowych grup społecznych, to jest super sprawa, ale też takie zrozumienie, że w ogóle ta aktywność fizyczna to mogą być takie proste głupotki, które powinny wejść nam w nawyk, tak? Że nawet jak leci muzyka i po prostu jesteśmy w mieszkaniu, to możemy zacząć bawić się z tym dzieckiem, tańczyć, skakać, zachęcać się do tego, że ta aktywność jest dużo fajniejsza z punktu widzenia dotlenienia mózgu, lepszego funkcjonowania, milszej pobudki rano, że to nie musi być wszystko takim szarpaniem i zmuszaniem, tylko że to jest naprawdę coś bardzo przyjemnego. Natomiast a propos właśnie tego szarpania i zmuszania, to myślę, że teraz czas najwyższy przejść do też takiego stanu psychicznego i tego, jak bardzo w ogóle rodzina może wpływać na, można powiedzieć, komfort taki psychiczny dziecka, też na to, że możemy, będąc w grupie, będąc w rodzinie, zminimalizować ryzyko jakichś takich spadków nastroju naszego dziecka, które mogą też prowadzić czy to do depresji, czy do zaburzeń odżywiania.
Tak, wsparcie społeczne jest takim chyba najważniejszym czynnikiem, który zmniejsza ryzyko pojawienia się zaburzeń lękowych i zaburzeń depresyjnych u osób z cukrzycą typu pierwszego. I to jest zarówno to wsparcie społeczne w rozumieniu rodziny, ale też rówieśników, tak, właściwego zespołu terapeutycznego, który też w razie czego jest w stanie tą pomocą służyć, kiedy będzie to potrzebne. Tutaj no, nie jest to prosty temat, tak, bo cukrzyca typu pierwszego jest dużym obciążeniem psychicznym też dla pozostałych członków rodziny. I też różne trudne emocje mogą się tam pojawiać, lęk, niepokój, złość czasem, tak, gniew na tą sytuację. Więc czasami te trudne emocje, których nie potrafimy przepracować, odbijają się niestety na naszych relacjach. Czyli w jakiś sposób rzutujemy to na tą drugą osobę albo przerzucamy nasze napięcie w jej kierunku. Więc nawet jeśli ta druga osoba na przykład radzi sobie z tą sytuacją lepiej albo inaczej, albo no może akurat nie towarzyszy jej lęk, tylko jakieś inne emocje, to my możemy jej trochę tego naszego lęku tam przerzucać. Tutaj ważne jest szukanie wsparcia. Za każdym razem, kiedy czujemy, że te emocje mogą przekraczać te granice takiego, no po pierwsze, adekwatności do sytuacji, a po drugie, kiedy widzimy, że rzutują one bardzo mocno na relacje z innymi osobami, to myślę, że to jest taki dobry moment, żeby gdzieś jednak się skonsultować, poszukać pomocy, albo porozmawiać z kimś, kto już podobnej sytuacji doświadczał.
Dokładnie, nawet porozmawiać z kimś innym i to, o czym mówisz, żeby w ogóle stworzyć sobie taką świadomość, że można mieć problem, możemy mieć problem, bo mamy dużo negatywnych emocji, bo pojawia się coś złego w naszym życiu, coś niezrozumiałego, coś, co może być dla nas trudne i to jest okej, że możemy chcieć, potrzebować porozmawiać z kimś innym, że mamy do tego pełne prawo. To nie znaczy, że jesteśmy złym człowiekiem, tylko po prostu możemy sobie też z czymś nie radzić i w ten sposób możemy reagować. I tak sobie myślę, że ogólnie w naszym kraju trochę jeszcze nam brakuje tej takiej poduszeczki bezpieczeństwa, że to jest okej mieć z czymś problem i że to jest okej poprosić o pomoc, ale myślę, że trzeba to podkreślać, zwłaszcza w takich sytuacjach, gdzie powiedzmy tematyka dotyczy całej rodziny, że im szybciej będziemy reagować na to, że czujemy jakieś takie nadmierne napięcie, że coś po prostu jakoś jest dla nas problemem, to że możemy pójść porozmawiać, możemy szukać tej pomocy i że ta pomoc też może dotyczyć całej naszej rodziny, że możemy przecież też nie tylko sami iść i szukać tej pomocy, ale możemy też faktycznie poprosić o takie wsparcie psychologiczne dla po prostu całej tej naszej komórki rodzinnej.
Dokładnie tak. Już wspominałyśmy tutaj, że depresja częściej dotyka osoby z cukrzycą typu pierwszego, że częściej pojawiają się zaburzenia lękowe, że jest większe ryzyko zaburzeń odżywiania. Natomiast mniej powiedziałyśmy o tych kwestiach rodziny, bo warto byłoby zaznaczyć też tutaj, że jest coś takiego jak zespół wypalenia opiekuna i że także rodzice dzieci czy osoby opiekujące się dziećmi chorymi mogą doświadczać bardzo trudnych emocji związanych z tą opieką, które mogą się przeradzać właśnie w zaburzenia depresyjne czy w zaburzenia lękowe i wiążą się po prostu z tą ogromną presją, którą te osoby dźwigają na barkach, ogromnym stresem, koniecznością poświęcenia często jakiejś dużej części swojego życia dotychczasowego czy zawodowego czy jakiegokolwiek innego. I to też jest stan, w którym warto prosić o pomoc.
Ale rzeczywiście, no tak naprawdę wychowanie dziecka już jest wyczynem, a jeżeli nasze dziecko wymaga dużo więcej uwagi i faktycznie ta uwaga jest bardzo ważna, dlatego że musimy też dużo szybciej w zasadzie obciążyć to nasze dziecko taką dużą świadomością, samoświadomością, to jest to bardzo obciążające, bo też właśnie rodzice mogą mieć poczucie, że zabierają na przykład część jakoś dzieciństwa swojemu dziecku, prawda? Jakby tutaj tych aspektów, które mogą się pojawić, jest bardzo dużo, więc im większe mamy zrozumienie też dla siebie jako rodzice, że coś jakby mamy prawo po prostu czuć się z tym ciężko, mamy prawo iść, rozmawiać, szukać pomocy, no to myślę, że takie przyzwolenie jest zdecydowanie potrzebne. Myślę, że też takim ważnym tematem z punktu widzenia jakiegoś radzenia sobie, jak mówimy o tym już wychodzeniu z domu w zasadzie jako rodzina, to jest też to, żeby nauczyć się współpracować ze wszystkimi, którzy mają na przykład kontakt z naszym dzieckiem. Że to nie jest tak, że musimy jakoś mieć takie poczucie, że musimy być 24 godziny w pełnej gotowości i zawsze, że jesteśmy tak naprawdę i że to my musimy być. Tylko sam fakt tego, że na przykład otworzymy się na to, żeby rozmawiać z nauczycielami, z opiekunami naszych dzieci, czy to właśnie na jakichś wyjazdach, wyjściach, w szkołach, żeby też rozmawiać na przykład z rodzicami rówieśników, tak, jeżeli nasze dziecko chce się spotkać z kolegą, koleżanką, prosić o pomoc, prosić o wsparcie, tłumaczyć, co się może wydarzyć, jak reagować, tak żeby też troszeczkę zmniejszyć poczucie takiej stygmatyzacji tego, co się może dziać. Zachęcanie właśnie w szkołach do tego, żeby również rówieśnicy byli lepiej edukowani. Możemy zawsze jakby tutaj pośredniczyć, tak, albo poprosić na przykład dyrekcję szkoły o to, żeby zorganizowała spotkanie, które też będzie pomagało odnaleźć naszemu dziecku po prostu w tej sytuacji. Tak, żeby faktycznie ta cukrzyca typu pierwszego, jak już wielokrotnie podkreślałyśmy tutaj w trakcie naszych rozmów, nie jest niczym złym, nie jest niczym stygmatyzującym, tylko wręcz jakby pokazywać, że to jest coś normalnego. Troszkę inaczej trzeba na to patrzeć, ale to jest okej.
Tak, edukacja, rozmowa i taka uważność to są chyba podstawy tutaj, ale powiedziałaś też o innej ważnej rzeczy, o tym delegowaniu zadań, że
to jest
my
trudne.
Generalnie mamy takie przekonanie, że my wszystko zrobimy najlepiej, więc najlepiej, żebyśmy my to zrobiły, bo ktoś inny może popełnić błąd albo może to zrobić nie aż tak perfekcyjnie, jakby to powinno być zrobione. I z tym delegowaniem zadań mamy często problem. Tutaj, no wiadomo, stawka jest wysoka, tak, bo chodzi o zdrowie i życie naszego dziecka, więc to też nie o to chodzi, żeby to zostawiać wszystkim dookoła, ale jednak czasem może są jakieś takie aspekty codzienności, które można trochę odpuścić i właśnie przekazać część odpowiedzialności na kogoś innego, jakieś osoby wspierające ze środowiska, czy to jest babcia z dziadkiem, czy to jest partner, partnerka, czy to są właśnie przyjaciele, sąsiedzi, czy rodzice dzieci, z którymi nasze dziecko się przyjaźni, tak? Więc tu potencjalnie jest trochę tych dróg, gdzie takiego wsparcia można szukać i na pewno jest wiele osób, które chętnie by nam pomogły, tylko niespecjalnie wiedzą jak, a ponieważ my sami boimy się tego mówienia wprost i proszenia i zwracania uwagi na te aspekty, w których rzeczywiście gdzieś tam ta pomoc by się przydała, no to tej pomocy nie otrzymujemy i to obciążenie zostaje na naszych barkach.
I nas potem przygniata. Tak naprawdę to absolutnie nie jest słabość, żeby mówić o tym, że potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomocy, albo w ogóle przyznać się, że jesteśmy zmęczeni, no bo mamy prawo być zmęczeni i to jest zupełnie normalne. Więc myślę, że też takie wspieranie, promowanie właśnie tej, można powiedzieć, takich zdrowych po prostu zachowań, tego troszeczkę też takiego egoistycznego podejścia do siebie. Ja bardzo lubię też przytaczać i podkreślać właśnie rodzinom, które to mnie przechodzą, że nawet jak lecimy samolotem, to najpierw rodzic zakłada sobie maskę tlenową, a dopiero potem dziecku. Dokładnie, więc pamiętajmy, tak, że jeżeli my sami o siebie nie zadbamy, jeżeli rodzice nie będą silni, nakarmieni, nie będą zdrowi, to nie będą mieli po prostu siły, żeby wspierać swoje dziecko.
Dokładnie tak. Czyli uważność, bycie razem, wspólne uczestniczenie w tych elementach codzienności, ale też delegowanie zadań i otwieranie się na pomoc z zewnątrz, albo poszukiwanie tej pomocy u specjalistów wtedy, kiedy dzieje się coś niepokojącego i czujemy, że możemy jednak tej pomocy wymagać.
Ale nawet wtedy, kiedy po prostu się boimy i chcemy z kimś porozmawiać. Nawet to też jest, myślę, że dosyć ważne. To tak, ja może tutaj trochę stanę po tej stronie takich mocno niemedycznych też osób, że zwróć uwagę, że często ludzie boją się lekarzy, boją się pójść do lekarzy, bo myślą, że będą wyśmiani, tak? A to też nie o to chodzi, bo lepiej jest zapytać nawet o te najmniejsze rzeczy, zwłaszcza na początku, nauczyć się, nie bać się tego ani lekarza, ani dietetyka, ani pielęgniarki, ani psychologa, bo im więcej zasobów dostaniemy na początku, tym potem jest nam po prostu łatwiej.
Tak, dokładnie tak. No pewnie to, o czym mówisz, może wynikać z jakichś wcześniejszych też złych doświadczeń, więc no niestety.
Syndrom białego fartucha.
Takie rzeczy się niestety zdarzają, a nawet powiedziałabym bardziej, że się zdarzały może w przeszłości, bo jednak no, ta edukacja medyczna wzrasta też na poziomie komunikacyjnym, wydaje mi się, i na poziomie takiego psychologicznego zaopiekowania się pacjentem. No ale no wiadomo, no,
wszyscy jesteśmy różni.
W każdym razie tak, pytać i zadawać pytania, nawet te, które wydawać się mogą najgłupsze, rozwiewać wszystkie wątpliwości i właśnie także w tych aspektach emocjonalnych, tak? Kiedy no, dużo osób wciąż ma taką barierę przed pójściem gdzieś do psychologa czy do psychiatry, mówiąc, że no przecież ja nie jestem świrem, to ja o czym tam będę rozmawiać. To nie chodzi o to, żebyśmy my tam poszli i zostali osądzeni, gdzie, że my przyznamy się do naszych trudności, a ktoś nam wytknie palcem i powie, co robimy źle. Chodzi o to, żeby ktoś nam pomógł spojrzeć na tę sytuację inaczej, pomógł nam wydobyć nasze własne zasoby, które wesprą nas w poradzeniu sobie z trudną sytuacją, żeby przedstawił nam jakieś może inne formy spojrzenia na tę sytuację, może
rozwiązania nawet.
Dokładnie. Więc po prostu to jest pomoc, po którą warto sięgać i nie ma co jej się obawiać i właśnie obawiać się jakiejś stygmatyzacji z tym związanej, bo wciąż mam wrażenie, że zaburzenia psychiczne, czy generalnie trudności psychiczne są w Polsce dosyć stygmatyzowane i wiele osób boi się po prostu do nich przyznawać i robi to już w takiej absolutnej konieczności, jak już nie jest w stanie w ogóle funkcjonować.
Ale tylko nie mów nikomu.
No dokładnie, a gdybyśmy sięgali po tą pomoc wcześniej, to nie dochodziłoby do wielu tragicznych sytuacji i też no, po prostu nasze funkcjonowanie byłoby lepsze. Skoro możemy sobie pomóc, to sobie pomóżmy tak, żeby żyć w pełni.
Dokładnie tak. I myślę, że tutaj dobrze jest też porozmawiać sobie w ogóle na temat motywacji, tak? Żeby właśnie jakby wykorzystując to, że mamy dostęp do specjalistów, że możemy ze specjalistami rozmawiać, żeby też dobrze w ogóle sobie planować wszystkie cele, które chcemy osiągnąć. Dlatego, że jakby nie było, pomoc dziecku, które ma cukrzycę typu pierwszego, jest takim bardzo realnym, konkretnym celem, tak? I to faktycznie im szybciej zacznie działać, tym lepiej i dla dziecka, i też dla nas właśnie, dla naszego po prostu komfortu życia codziennego. Więc faktycznie to ustanawianie celów, ale też takie planowanie tych zmian troszkę krok po kroku, żeby to też nie była taka, można powiedzieć, trauma dla całej rodziny, że tutaj nagle jakieś po prostu straszne zmiany trzeba wprowadzić, tylko żeby porozmawiać z kimś, kto nauczy nas, jak właśnie zmieść tą dietę, po jaką aktywność fizyczną sięgać, jak obserwować właśnie te zmiany glikemii, jak na nie reagować, co jest dobre, a co niekoniecznie, jak te organizmy małe mogą się zachowywać. Tak, żeby troszkę faktycznie takie rozmawianie, można powiedzieć, że nawet takie przygotowanie się do takiej wizyty u specjalisty też może być czymś ważnym, że przychodzimy z pytaniami, że nie przychodzimy tylko przerażeni, tylko mamy jakby konkretny zestaw pytań albo też spostrzeżeń, czy na przykład chcemy wiedzieć jakby, czy nasze obserwacje są okej, czy idziemy w dobrym kierunku, czy może są jakieś sposoby na to, żeby sobie ułatwić pewne rzeczy. Myślę, że im więcej takich pytań sobie zadamy w trakcie rozmowy ze specjalistą, tym też po prostu łatwiej i szybciej nam się żyje. A to też jest bardzo ważne. Natomiast też wydaje mi się, że tak zobacz, dużo rozmawiamy o tym takim stresie, o tym napięciu i tak dalej. I też nie możemy zapomnieć o tym, żeby trochę zacząć się cieszyć z tego życia, żeby nagradzać to, co nam się już udało, żeby docenić to, ile trudu włożyliśmy w to fajne, dobre życie, czy naszego dziecka, czy innego członka naszej rodziny, żeby faktycznie przybić sobie piątkę za to wszystko.
Tak, i też żeby ta cukrzyca nie przesłaniała całkowicie reszty życia, bo nasze dziecko nie jest przede wszystkim cukrzykiem, ono jest przede wszystkim Radkiem, Jasiem, Małgosią. Przede wszystkim jest piłkarzem, albo kolegą z klasy, albo chłopcem, który marzy o tym, żeby pojechać na mecz reprezentacji Polski, tak? Cukrzyca typu pierwszego to jest jakiś kawałek jego życia. To jest jakiś element jego codzienności, którego no, nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną się pozbyć. Ale to nie jest jego cała tożsamość. I to jest coś, o czym warto, żebyśmy nie zapominali. I żebyśmy nie tylko jako rodzina, ale też jako te osoby spoza, tak? Jako specjaliści, jako koledzy z klasy, jako nauczyciele, nie patrzyli na dziecko przez pryzmat choroby, tylko dostrzegali jego pasje, marzenia, plany, jego tą prawdziwą tożsamość, tak? Choroba jest tylko jakimś elementem.
Dokładnie tak. I tutaj dziecko dzieckiem, ale rodzice również są bardzo ważni, bo rodzice są nie tylko rodzicami i ich dokładnie celem tak życiowym nie jest tylko i wyłącznie dbanie o dziecko z cukrzycą, tylko faktycznie też powinni mieć czas i jakby dać sobie takie przyzwolenie na to, że ich życie też powinno być fajne, być pełne, żeby się nie okazało, że potem faktycznie będą nie dość, że wypaleni, to jeszcze zestresowani tym, że dziecko na przykład chce się wyprowadzić z domu i nagle co potem ze sobą zrobić. Więc to jest bardzo ważne, żeby po prostu w tym wszystkim się nie zagubić i żeby pamiętać o życiu i o zdrowiu, no bo ten komfort psychiczny i to dbanie o siebie też jest jednym z elementów bardzo ważnym naszego zdrowia. Myślę, że tak podsumowując, możemy sobie tutaj zapamiętać, że faktycznie rodzice są bardzo ważni, bo są wzorem do naśladowania. Dzieci jakby nie było, to są troszeczkę takie zwierciadła zachowań rodziców, więc im lepiej rodzic zrozumie, co jest dobre, co jest zdrowe, tym łatwiej mu będzie przekazać to dziecku. Bo dziecko tak naprawdę wyczuje każdą kontrę, każdą nieszczerość, każde jakieś zmuszanie się do czegoś, więc to jest bardzo ważne, żeby ten rodzic jednak o siebie dbał i właśnie o swoje zdrowie, o swoje przekonania, o swoją motywację i o to zdrowie psychiczne, żeby czuł ten komfort, żeby było mu dobrze. Na pewno na początku właśnie rozmowa ze specjalistami też pomoże w takim stworzeniu po prostu zdrowej, można powiedzieć, takiej grupy przykazań, jak żyć, żeby było dobrze. Czy właśnie stworzenia prostej rutyny, która na początku może bardzo łatwo ułatwić nam zarządzanie w ogóle tym wszystkim i pomóc naszemu dziecku, które ma problem z cukrzycą typu pierwszego. Natomiast też pamiętajmy, że to nie jest nic złego, żeby ciągle pytać, dlatego że wiedza się zmienia, więc ta edukacja cały czas powinna być prosta, jak to niektórzy powtarzają, ciągle się uczę i tego się powinniśmy trzymać. Bo pamiętajmy, że tak jak nawet właśnie jak rozmawialiśmy sobie o tych nowinkach technologicznych i o tym, jak bardzo też stan wiedzy się zmienia, jak bardzo dostępne rozwiązania i ułatwienia się rozwijają, jak szybko się pojawiają, to jest ważne, żeby też pamiętać, że warto po prostu tą swoją wiedzę poszerzać i rozmawiać z osobami, które są na bieżąco w tym temacie.
Tak. I pamiętać, że rodzina działa tutaj jako team, jako zespół i tak naprawdę gra do jednej bramki i mimo, że tym głównym motywatorem do zmian stylu życia jest choroba, która dotyczy jednego członka rodziny, to tak naprawdę ten kierunek zmian jest korzystny dla wszystkich i wszyscy na tym wygrywają.
Dokładnie tak. I tym optymistycznym akcentem bardzo Ci dziękuję za kolejną rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Podcast został zrealizowany dzięki niezawodnej ekipie Studia Plac. Jeśli macie pytania, uwagi czy tematy, które chcielibyście, abyśmy poruszyli w kolejnych podcastach Fundacji, dajcie nam znać na Instagramie Fundacji Nie Widać Po Mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.
Nagranie i produkcja Studio Plac.